Pani profesor, jak pani przyjęła dzisiejsze ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla?
Przede wszystkim przyjęłam je z dużą radością, gdyż po raz kolejny okazało się, że Nobel z fizyki powędrował do astrofizyków. To już w ostatnich czasach staje się niemal regułą. W 2017 roku astrofizycy otrzymali nagrodę za odkrycie fal grawitacyjnych, a w zeszłym roku była nagroda za kosmologię i za odkrycie planet pozasłonecznych, takich pierwszych. No i teraz po raz kolejny oznacza to, że moja dziedzina jest bardzo ważna i bardzo dotyka naszego rozwoju takiego cywilizacyjnego, prawda? Także bardzo się cieszę. Po drugie, bardzo się cieszę, że noblistką jest kobieta. I to w dodatku tylko 3 lata ode mnie starsza. To jest niesłychanie rzadkie i na pewno pokazuje, że kobiety też są w stanie bardzo dużo zrobić w takiej fundamentalnej nauce.
Zacznijmy od Rogera Penrose'a. On napisał pracę, która w 1965 roku w styczniu się ukazała i pokazała, że czarne dziury mogą istnieć, że ogólna teoria względności tak naprawdę dopuszcza ich istnienie, a może nawet wymusza. I wtedy wszystko się zaczęło.
Tak, tak. Jego praca rzeczywiście była przełomowa. Ludzie wiedzieli już wcześniej i dyskutowali o czarnych dziurach, ale matematycznie czarne dziury jawiły się jako pewne rozwiązanie równań Einsteina. I było to tylko rozwiązanie matematyczne. Była to osobliwość w równaniach matematycznych. A wiemy doskonale, że fizycy wtedy mówią matematykom nie, to jest niefizyczne, bo to jest osobliwość. I to, co zrobił Penrose, on właśnie pokazał, że fizycy się mylą, że być może w tym momencie, w przypadku tych właśnie supermasywnych czarnych dziur, to jednak jest to fizyczne i może istnieć. Czyli on wprowadził taki przełom, bo wszystko to, co się wydawało niefizyczne, bo Einstein też zresztą powątpiewał w te czarne dziury. No, wychodziło mu to z tych równań, ale nie wiadomo było, co dalej z tym zrobić. A Roger Penrose powiedział, tak, zresztą jest doskonałym matematykiem, więc formalnie pokazał, jak do tego doszło, jak to można udowodnić i w dodatku nakazał jakby astrofizykom teraz weźcie te swoje instrumenty i szukajcie tych supermasywnych czarnych dziur. I on jakby zapoczątkował nowe kierunki w astrofizyce i w badaniach astrofizycznych, badania nad galaktykami i to, że w ich centrach są supermasywne czarne dziury, oczywiście jedna na jedną galaktykę, badania nad aktywnymi jądrami galaktyk, czyli takimi galaktykami, gdzie tam w środku jest taki motorek, ta czarna dziura jeszcze ściąga materię, materia tworzy dysk akrecyjny i to wszystko ewoluuje. No i w ogóle badania nad obiektami zwartymi, czyli w ogóle nad czarnymi dziurami. Także to był przełom i do tej pory jest, prawda? Więc na pewno warto to pamiętać.
Penrose współpracował ze Stephenem Hawkingiem, też z nim dyskutował. To były dość słynne dyskusje. Pewnie warto wspomnieć też Hawkinga, który no, nie doczekał nagrody.
Tak, oczywiście. No, oni bardzo dużo w tym temacie zrobili. Warto wspomnieć Hawkinga. Miał dużo też tam elementarnych odkryć na ten temat, ale no, myślę, że tutaj jest całe grono astrofizyków, które zajmuje się ściśle tą teorią czarnych dziur i no, jak widać te badania są ważne. Dlatego, że polepszają nam się też techniki obserwacyjne i my możemy dostarczać dowodów na istnienie czarnych dziur i ten temat dotyczy następnych dwóch noblistów właśnie.
Przejdźmy do nich, bo oni odkryli coś, co napędza naszą galaktykę i co znajduje się w miejscu nazwanym tajemniczo Sagittarius A z gwiazdką, więc najpierw rozszyfrujmy tę nazwę.
No tak, nazwa jest tajemnicza, ale taka typ typowa dosyć dla astronomów. Astronomowie mają swoje klucze najczęściej na nadawanie nazw jakichś obiektów. No więc przede wszystkim A z gwiazdką dotyczy pewnego silnego radioźródła, które znajduje się w gromadzie Strzelca. Strzelec.
Stąd Sagittarius.
Tak, i stąd Sagittarius A z gwiazdką. No i wszelkie takie badania astrometryczne ruchu gwiazd naszej galaktyce świadczą, że tam musi być tak jakby centrum naszej galaktyki. Znaczy nie tak jakby, ale rzeczywiście centrum naszej galaktyki tam powinno być, powinno się znajdować, gdyż prawdopodobnie, znaczy wszystko wskazuje na to, że cała materia krąży wokół tego środka masy, prawda? I to, co zrobiła, zacznę najpierw od kobiety, bo ta Andrea Goetz, ona jest pierwszą autorką takiej bazowej pracy z 2008 roku, pokazującej, że my przez 12 lat śledziliśmy jedną gwiazdę, która zatoczyła pełną orbitę wokół Sagittariusa A z gwiazdką i ta orbita eliptyczna, bardzo blisko Sagittariusa, pozwoliła na podstawie praw Keplera, które wszyscy znamy z liceum, obliczyć masę tej czarnej dziury z dużą dokładnością. I wyszło na to, że tam w środku, w małym obszarze, znajduje się masa 4,5 milionów mas Słońca, czyli olbrzymia masa. No, musi to być czarna dziura. I to było takie bardzo ładne, wręcz na palcach pokazanie, że ta supermasywna czarna dziura jest w środku i zmierzenie jej masy.
A jeśli chodzi o rozmiary, to stwierdzenie, że to mniej więcej ona obejmuje objętość naszego Układu Słonecznego, skąd to się wzięło?
120 jednostek astronomicznych. Taka ta najmniejsza odległość tej gwiazdy od Sagittariusa z gwiazdką. No także troszkę jeszcze większe odległości, ale nadal bardzo blisko. No najbliżej, jak to było możliwe.
Proszę mi powiedzieć, jak się bada te obiekty, których nie widać i nawet nie powinno być widać, a równocześnie wszyscy o nich mówią, bo czarne dziury są takim pojęciem popularnym w kulturze masowej. No to się przedostało. Państwo zdołaliście je wepchnąć nam wszystkim do świadomości.
No tak, a więc czarna dziura, no to przede wszystkim działa na wyobraźnię, bo wiemy, że cokolwiek tam do niej wpadnie, to już się nie wydostanie na zewnątrz, więc jest tajemnicza. Po drugie, to co zrobił Roger Penrose, on nam przypomniał i dokładnie opisał, że istnieje taka granica wokół czarnej dziury, że to co tam, tak zwany horyzont zdarzeń, więc to co tam wpadnie, to rzeczywiście wypaść nie może, ale wszystko to co się dzieje przed horyzontem zdarzeń, my możemy obserwować. I właśnie ten laureat trzeci, Reihan Genzel, on wymyślił techniki obserwacyjne dotykające instrumentów o najwyższych standardach technologicznych, które pozwalają nam badać tę materię, zanim przekroczy granicę horyzontu zdarzeń.
Taki ostatni krzyk tej materii.
Tak, ostatni krzyk tej materii. Obecnie my budujemy instrumenty w różnych dziedzinach widma. W widmie widzialnym, na przykład teleskop Hubble'a, w falach radiowych, to są radioteleskopy, ale najlepsze zdjęcia otrzymujemy z instrumentów, które badają przestrzeń kosmiczną w podczerwieni i w falach submilimetrowych. I to jest właśnie wkład Genzela w badanie Sagittariusa A z gwiazdką. On stworzył, oczywiście nie jako inżynier, tylko pokazał, że takie teleskopy działające w tej dziedzinie widma są w stanie bardzo dokładnie zbadać po pierwsze tę gwiazdę, którą odkryła pani Goetz, a po drugie cały obszar wokół supermasywnej czarnej dziury w naszej galaktyce. No, tam jeszcze znajduje się dużo pyłu, który przykrywa światło wychodzące z centrum naszej galaktyki, Ale te teleskopy, te techniki, które zaproponował pan Genzel, właśnie potrafią sobie z tym poradzić. Dzięki niemu mamy najdokładniejsze zdjęcia tych obszarów wokół supermasywnej czarnej dziury w naszej rodzimej galaktyce.
Teraz zyskaliśmy jeszcze jeden instrument, czyli fale grawitacyjne, też nagrodzone niedawno Nagrodą Nobla.
Tak.
Czego pani oczekuje po tego typu badaniach?
Fale grawitacyjne. Odkrycie fal grawitacyjnych było absolutnie przełomowe. Po pierwsze dlatego, że to jest jakby nowa fizyka, nowy nośnik informacji, którego wcześniej nigdy nie znaliśmy, bo to absolutnie nie są fale elektromagnetyczne. Cała astronomia dotychczas się opierała na falach elektromagnetycznych, a teraz nagle pojawia się coś innego. Pojawia się fala, która bada zmarszczki czasoprzestrzeni, czyli zawirowania czasoprzestrzeni, które powstają z uwagi na jakieś dynamiczne procesy. I w tym wypadku, żeby taka fala grawitacyjna powstała, to muszą się zderzyć dwie czarne dziury lub czarna dziura i gwiazda neutronowa. Muszą to być takie właśnie obiekty o bardzo dużej grawitacji. Jak one się zderzą, zaburzają czasoprzestrzeń, te zmarszczki, jak do nas docierają, mówią nam, co tam daleko się stało.
Co istotne, nie ulegają zakłóceniu po drodze, bo to jest coś, co daje tę niezwykłą siłę tej metodzie obserwacji.
Nie ulegają zakłóceniu, ale niestety bardzo słabo oddziałują z materią, co nie pozwoliło nam ich odkryć wcześniej. I prace nad detektorami fal grawitacyjnych trwały od lat 60. I dopiero w 2017, właściwie na przełomie 16 i 17, była pierwsza detekcja fali grawitacyjnej. Tysiące astrofizyków nad tym pracowało, po to, żeby pokazać, że Einstein miał znowu rację.
Pani profesor, co dalej państwo spodziewacie się odkryć w rejonie Sagittariusa A z gwiazdką? Co badacie i czego można tam jeszcze oczekiwać?
Ja osobiście badam oddziaływanie takiej gorącej materii, która również jest w centrum naszej galaktyki. Ona jest obserwowana rentgenowsko właśnie z tym gazem, który obserwuje Genzel w swoich obserwacjach podczerwonych. To jest znacznie chłodniejszy gaz i my teraz doskonale wiemy, że tam właśnie zgromadzone są jakby dwie fazy. Faza ciepła, rentgenowska i faza chłodna, obserwowana właśnie przez inne grupy astrofizyczne. Ja osobiście patrzę się, jak te dwie fazy współistnieją ze sobą wokół supermasywnych czarnych dziur, tak bardzo, bardzo blisko. Natomiast moim zdaniem najważniejsze będzie teraz stworzenie obrazu czarnej dziury w naszej galaktyce. Taki obraz, jak wiemy, w zeszłym roku został, a może już dwa lata temu, został opublikowany właśnie w przypadku galaktyki M87.
Tam jest dużo potężniejsza czarna dziura.
Jest dużo potężniejsza czarna dziura i dzięki temu wymyślone przez inną grupę astrofizyczną obserwatorium Event Horizon Telescope, takie obserwatorium pozwoliło popatrzeć, jak zakrzywia się, jak zdeformowany jest obraz, taka fotografia czarnej dziury, w przypadku tego obiektu i takiej dużej czarnej dziury, ona tam jest 10 do 9 mas Słońca, czyli po prostu monstrum. Dzięki temu, że ta czarna dziura jest taka wielka, horyzont zdarzeń też jest bardziej odsunięty i my mogliśmy zrobić tego zdjęcie. Natomiast wiem, że Event Horizon Teleskop patrzy się teraz również na naszą czarną dziurę. Ona jest mniejsza, ale jest bliżej. I myślę, że takie samo zdeformowane zdjęcie, to znaczy obraz materii wokół czarnej dziury, zdeformowany przez olbrzymią grawitację naszej supermasywnej czarnej dziury, to będzie na pewno bardzo fascynujący materiał. I na tym...
Materiał na kolejnego Nobla w tej dziedzinie?
No nie wiem. Nie wiem, ale w przypadku fal grawitacyjnych też powątpiewałam, a Nobel był natychmiast. Także nie wiem, czy tutaj będzie rzeczywiście Nobel, bo my wiemy, że ta czarna dziura tam jest, tylko sam obraz, nie wiem, czy to zasługuje na Nobla, może tak.